atmosfera dzisiejszej tej społeczności musi być w nas. Ona musi tam przebywać. Musimy czuć co się wydarzyło. Ja tylko będę chciał na pewne rzeczy zwrócić taką uwagę, ażebyśmy im się jeszcze przyjrzeli i żeby one dodatkowo poruszyły nasze serca. A więc nasz Pan podczas swojego życia, które było dla nas wzorcem pod każdym względem. Nie mamy jakiejś dziedziny, w której nasz Pan nie mógłby być dla nas przykładem. Jeżeli jest taka dziedzina, to powinniśmy ją odrzucić jako nienadająca się do praktykowania przez chrześcijanina. Każda dziedzina naszego życia jest tym, co powinno być zasilane przez wzór naszego Pana. Nasz Pan przez ciąg swojego życia dał nam takie trzy pamiątki. Może nie wszystkie były one tak bardzo uwypuklone, ale wszystkim im należałoby się przyjrzeć i nad nimi się przynajmniej troszeczkę zastanowić. Otóż jego chrzest. Chrzest naszego Pana różni się od chrztu Jana, który był tylko dla Żydów, którzy nie żyli zgodnie z przymierzem zakonu. To był chrzest pokuty. On omywał ich grzechy. Ale nasz Pan postanowił skorzystać z usługi Jana i pomimo jego słusznego protestu w tej formie nam go przekazał. Otóż w Dziejach Apostolskich, w 19 rozdziale, w wierszach 3 i 4 czytamy, że albowiem Pan nie miał grzechów, za które miałby pokutować. Chociaż chrzest Jana był chrztem pokuty. On był innego rodzaju chrztem. To czym się różni? No, przecież to chrzcił Jan Żydów, nasz Pan był Żydem. Co takiego innego stało się w przypadku naszego Pana, jego chrztu? Otóż Żydzi byli tym wodą z Jordanu omywani. Oni oczyszczali się, byli oczyszczani, oni chcieli się oczyścić, oni tam po to przyszli, żeby się oczyścić, tą wodę z Jordanu, żeby przyjść do społeczności z Bogiem i Bóg honorował to ich oczyszczenie. Bóg uwzględniał te ich wysiłki w tym kierunku. I one były właśnie takimi wysiłkami ludzi grzesznych. No tak, ale nasz Pan nie był człowiekiem grzesznym. On był człowiekiem doskonałym. I on nie przyszedł do Jana, żeby się oczyścić. On przyszedł do Jana, żeby symbolizować coś zupełnie innego. On przyszedł, żeby pokazać, że swoje doskonałe ciało oddaje Ojcu na ofiarę. Zanurza je w śmierć, dobrowolnie. Oddaje i tym samym My próbując go naśladować, musimy już czerpać od Niego, a więc musimy przede wszystkim na podstawie Jego ofiary uzyskać usprawiedliwienie, żeby móc w ogóle naśladować ten Jego chrzest. No a ten nasz chrzest to jest, no czasami bywa jakąś prawie groteską. To jest coś tak dalekie od doskonałości naszego Pana, że no ale chrzczeni bywamy Jego chrztem. No tak. Ogromny zaszczyt, że nasz Pan obdarzył nas takim zaszczytem. Także nasz Pan ustanowił obchodzenie pierwszego dnia tygodnia, kiedy po Jego wzbudzeniu On spotkał się najpierw z Marią, z niewiastami, z uczniami idącymi do Emaus. Wszystko to się działo pierwszego dnia, w dniu Jego zmartwychwstania, a więc pierwszego dnia po sabacie. Był to pierwszy dzień, czyli w gruncie rzeczy ósmy dzień. No ale to nie był sabat. Też swoisty symbol, swoista pamiątka. Na Jego pamiątkę do dziś cały świat obchodzi, świętuje niedzielę. No, może za wyjątkiem Jego najbliższych krewnych, którzy są Żydami i obchodzą nadal sobotę. Ale świat obchodzi niedzielę. Świadomie, nieświadomie, chętnie, niechętnie, ale tak obchodzi. Tak się przyjęło i tak jest. Świat od jego wyliczonych urodzin czas liczy na nowo. To jest niesamowite, co nasz Pan wprowadził na świat. No tak, ale ta pamiątka, dla której my dzisiaj tutaj przyszliśmy, ona powinna być uznana jako przedstawiające ofiarę naszego Odkupiciela i złamanie Jego ciała za nas i Jego wylaną krew, jak mówi Ewangelista Mateusz w 26 rozdziale, w wierszach 26-28, że on to był policzony z grzesznikami, ale on uczynił to dla odpuszczenia grzechów. Nasze przyswajanie sobie Jego zasług dla usprawiedliwienia w naszym życiu, w naszym poświęceniu, no jest wyrazem przyjmowania tego. W tej pamiątce wielu z Jego ludu mieli jeszcze bardziej szczególny przywilej, a więc mieli przywilej współofiarowania z Nim. Oczywiście ten przywilej w ścisłym znaczeniu dotyczył członków Kościoła Chrystusowego, gdzie w 1 do Koryntian 10 rozdziale 16 i 17 wiersz czytamy, że kielich błogosławienia, który błogosławimy i dalej nie jest społecznością, czyli związkiem społeczności, udziałem, spółką, no czymś jednym, krwi Chrystusowej, chleb, ten bochen, który łamiemy i dali nie jest społecznością, udziałem, tą spółką ciała Chrystusowego. A więc widzimy, że lud Boży otrzymał niesamowitą ilość przywilejów. Te przywileje, które nam przypadają, są jakby pomniejszone. Nie to, ale czy nie jest faktem, czy nie jest prawdą to, że w okresie okołopamiątkowym przychodzą na nas szczególniejsze doświadczenia niż w pozostałym okresie zwykle roku? Czyli to sugeruje nam, że jakaś forma współofiarowania naszego z Panem nadal istnieje, bo są to najczęściej doświadczenia różnego typu. Każdy z nas ma bardzo osobisty koszyk doświadczeń, ale korzystamy z nich i łączymy się w nich z naszym Panem. To szczególne znaczenie odnosiło się szczególnie do maluszkiego statka, ale zwróćmy uwagę, że każdy z nas osobiste jakieś doświadczenia przechodzi, które no właśnie się tak skupiają w tym czasie. Członkowie Wielkiej Kompanii, czy którzy nie byli, te klasy, które nie były spłodzeni, spłodzone z Ducha Świętego, one no już jakby w niższej formie. I dlatego nasza forma tego też jest niższa, ale nie chciałbym spłaszczyć tutaj naszej obecności na tej uroczystości do czegoś bardzo mało znaczącego, czy nas do bardzo mało znaczących, dlatego że zwróćmy uwagę, właśnie dlatego tak się trzymam, trochę naciskam na ten okres okołopamiątkowy, na te doświadczenia, że Pan nam pokazuje, że wcale nie jesteście tak odlegli. Gdybyśmy byli odlegli, gdybyśmy tam tylko w tym widzieli coś no, niewielkiego znaczenia, no to i pewne niewielkie znaczenie miałoby różne doświadczenia, z którymi mamy do czynienia w tym okresie. Te klasy, które nie były spłodzone z Ducha, one odczuwają również tą jedność społeczności z Panem oraz wszystkimi, którzy są Jego ludem. Lecz trzymajmy w umyśle główne rzeczy tej pamiątki, że w niej symbolizujemy po pierwsze śmierć naszego Pana jako odkupiciela Kościoła i świata, i po drugie, że nasza wiara, przez którą jesteśmy usprawiedliwieni, przyswaja sobie zasługę Jego doskonałego człowieczeństwa. Każdy z nas musi to osobiście czynić. To nie to, że slogan, hasełko napisaliśmy i każdy z nas to powtórzy, no i mamy w zasadzie wszystko załatwione. Niczego nie mamy załatwione. Jeżeli to nie dotrze do naszego umysłu i do naszego serca, że cierpienia, które nasz Pan przechodził, były z Jego wyboru, a zrobił to On po to, żebyśmy my mogli korzystać z Niego. I dopiero ten kosz korzyści nam się otwiera i możemy no, sobie mówić, że ja jestem w takiej klasie, to jest lepsza klasa niż ta druga, a ty, bracie, to pewno nie jest, bo ty za późno przyszedłeś, to już nie jesteś taki dobry jak ja, bo sam rozumiesz. A więc licytacja poświęcenia jest rzeczą naprawdę niewskazaną. I poświęcenie ma być w sercu każdego z nas. I nasz Pan, patrząc na nas, patrzy na każdego z nas indywidualnie. Patrzy nie na jakąś zbiorowość, jako kościół, czy ruch, czy wyznanie, czy cokolwiek, ale pokaż mi, bracie, siostro, drogi, czy droga, jak ty mnie traktujesz? Co ty we mnie widzisz? Dlaczego przyszedłeś tutaj? Dlaczego chcesz w tym brać udział? Dlaczego korzystać? I tak, jakie uczucia budzą się w nas, patrząc na naszego Pana w tej sytuacji? Jakie mogą się budzić? No to Pan wystarczy sięgnąć za Biblię. No. Kiedy nasz Pan został pomazany olejkiem, więc wśród jego najbliższych od razu odezwały się głosy, no przecież to można było sprzedać, rozdać ubogim, bo już to rozdać ubogim, to było takie usprawiedliwienie, ale tyle pieniędzy. No przecież to nie jest głupota? A najbliżsi jego. My jesteśmy dzisiaj jego najbliżsi. Kwestia naszej reakcji, naszych uczuć. Czy my popatrzymy na to jako na coś mało realnego, czy popatrzymy na to jako na obraz naszego brata, który przyszedł, aby nam podać rękę i dać nam szansę. Czy patrzymy na niego z podziwem? Czy dominującym uczuciem jest miłość z wdzięczności za to, co zrobił? Czy potrafimy miarą naszego mózgu i naszych upadłych serc ocenić stan serca naszego Pana? Może spróbujmy, może się nam nieco uda, może te odczucia, które tam występowały w Getsemane, kiedy modląc się nasz Pan, Zbawca świata, poci się krwawym potem, i w 14 rozdziale Ewangelii Marka w wierszu 36 czytamy i mówił: Abba Ojcze, dla Ciebie wszystko jest możliwe. Zabierz ten kielich ode mnie, lecz nie to, co ja chcę, ale to, co Ty, niech się stanie. Słowo Abba jest we wszystkich w Bibliach przetłumaczone od razu Ojcze. Sięgnijmy do słownika, a jest to słowo aramejskie. Co w tym słowniku znajdziemy? A znajdziemy tam taką notatkę, że słowo Ojcze to w zasadzie to jest słowo Ab. A to jest Abba. Słowo Abba to jest ojcze, zdrobnienie od słowa ojcze w wołaczu. Czyli to było wołanie naszego Pana. Tato, tatusiu. On wołał, bo widział ciemność. Nie To nie jest ta betonowa postać, która ma wykalkulowane, wie tak, ja idę tam to zrobić, tamto, tu mają mi przybić i to już będzie pozałatwiane i później już będę tylko samo dobre. Gdyby tak było, nie byłoby tego wołania. Wielki Bóg tak pokochał człowieka, który przy nim jest jak zbuntowany pyłek i po to, by go ratować, godzi się na przysłanie na ziemię syna, którego bardzo kochał, którego kochał najbardziej i zlecenie mu bardzo ryzykownej misji, która musi zakończyć się śmiercią jego ciała poprzez najgorsze tortury, jakie wtedy zdegradowane umysły ludzkie potrafiły wymyśleć. Celem tej misji jest wyrwanie człowieka z niewoli śmierci. Czy czujemy tutaj te przestrzenie, które dzielą nas od wielkości Boga? Czy czujemy, jak wielkiej łaski jesteśmy uczestnikami? Czy motorem tego mogło być coś innego jak miłość? A z drugiej jednak strony, czy Bóg i Jego Syn nie jest zbyt wielki, zbyt porządny, aby zajmować się tak marnymi sprawami jak ludzie, czy choćby z tego powodu ta sprawa ta nie wygląda dość irracjonalnie? Bóg, zapowiadając to, pokazał nam to wszystko w obrazach. Od początku Bóg pokazał w obrazach to, co ma być. W pierwszej Mojżeszowej, kiedy przeczytamy tą księgę, tam jest w zasadzie plan Boży w pigułce podany. No tak, no ale dlaczego to tak poukrywane, tak dziwnie jakoś? No, jesteśmy świadomi, że Bóg to robi, jest w walce. W walce, w czasie boju nie można mówić otwartym tekstem, bo wszystko odczyta twój wróg i będzie znał twoje zamiary. Nie o to chodzi. Trzeba porozumiewać się między swoimi w taki sposób, żeby wróg nie mógł się zorientować. No i Bóg podał te swoje zamiary w obrazach. Ludzie te obrazy skrupulatnie przestrzegali żyć chociażby, nie wyciągając z nich żadnych wniosków. Tylko kto by chciał być lepszym Żydem, no to jeszcze dokładniej przestrzegał tych obrazów. Odmierzał te łokcie, te kroki w sabot. I w końcu nasz Pan przyszedł, mówi, że jesteście jak groby pobierane. W drugiej księdze Mojżeszowej, w wierszach od 21, w 12 rozdziale od wiersza od 21 czytamy tak. Potem Mojżesz wezwał wszystkich starszych Izraela i rzekł do nich: idźcie i weźcie sobie po jednym baranku na rodzinę i zabijcie go na ofiarę paschalną. Weźcie też wiązkę chizopu, zanurzcie we krwi, która jest w misie, i pomaszcie nadproża i oba i odrzwia krwią z misy. Niech nikt z was nie wychodzi drzwi domu swego aż do rana. A gdy Pan przechodzić będzie, aby uderzyć Egipcjan, a gdy ujrzy krew na prożu i na obu odrzwiach, ominie Pan te drzwi i nie pozwoli niszczycielowi wejść do domów waszych, aby zadać cios. Przestrzegajcie tego jako ważnego na wieki ustanowienia dla was i dla synów waszych. A gdy wejdziecie do ziemi, którą Pan wam da, jak obiecał, przestrzegać będziecie tego obrzędu. A gdy was zapytają synowie wasi, co znaczy ten wasz obrząd, odpowiecie: jest to rzeźna ofiara paschalna dla Pana, który omijał domy synów izraelskich w Egipcie, gdy Egipcjanom zadawał ciosy, a domy nasze ochronił, i lud pochylił głowy i oddał pokłon. I poszli synowie izraelscy i uczynili tak, jak Pan nakazał Mojżeszowi i Aaronowi. Tak uczynili. Zaś w wierszu 13, w drugim Mojżeszowym 9 rozdziale i 10 wierszu czytamy: i będzie ci to jako znak na ręce twojej, jako pamiątka między oczyma twymi, aby zakon pański był w ustach twoich, gdyż ręka przemożna, ręką przemożną wyprowadził cię Pan z Egiptu i będziesz przestrzegał ustawy tej co rok jego oznaczonym czasie. Wiersz 14. A gdy kiedyś zapyta siebie syn twój, mówiąc: co to oznacza? Powiedz mu: ręką przemożną wyprowadził nas Pan z Egiptu, z domu niewoli. Czyli Żydzi mieli to sobie przypominać co roku. My też mamy sobie przypominać co roku. Po hebrajsku Pascha, Pesach, oznacza przejście. Natomiast słownik wiedzy biblijnej mówi, że hebrajska nazwa tego święta, to jest Pesach, pochodzi od czasownika, który oznacza ochraniać, współczuć i pominąć. Czyli nie tylko przejść obok, pominąć, ale i ochraniać i współczuć. Takie ma pełne znaczenie słowo Pesach. Myślę, że takie znaczenie pięknie oddaje Bożą opiekę nad Izraelem tej nocy. Czyli Pascha była świętem wolności. Był to czas refleksji, ale także był to czas radości z tego, że człowiek został wyzwolony z niewoli egipskiej. Święto to wypadało na wiosnę. Wiosna, jak wiemy, jest to czas, kiedy budzą się nadzieje, kiedy człowiek na nowo zaczyna spoglądać na pewne rzeczy, kiedy we wcześniejszym okresie zimowym to wszystko było takie przygnębiające. Przychodzi wiosna i wszystko ożywa. Wszystko chce żyć. A więc wiosna kojarzy się nam z nadzieją, z wolnością, z życiem. Pascha było to święto wyzwolenia niewolników. Ludzie najniższych szczebli, zniewoleni przez największe ówczesne mocarstwo Egipt. Dokładnie tak samo, z tą samą sytuacją my się spotykamy. Tu jest to podobieństwo. My jesteśmy wyzwalani z literalnego, z nieliteralnego Egiptu, ale z Egiptu, gdzie władcą jest szatan i władzą nad całym światem. W 12 rozdziale II Mojżeszowej, w wierszach 5 i 6 czytamy, że to ma być baranek bez skazy. Mówi tam, ma to być baranek bez skazy. Samiec jednoroczny, może to być baranek lub koziołek. Będziecie go przechowywać do 14 dnia tego miesiąca i zabije go całe zgromadzenie zboru izraelskiego o zmierzchu. Czyli głównym elementem paschy był baranek. Bez symbolicznego spożywania tego baranka nie ma paschy. Ten baranek jest dla nas wszystkim. Nowy Testament mówi nam, kto jest wypełnieniem tego baranka paschalnego. I w 1 Piotra, w 1 rozdziale, 18-19 wiersz, czytamy, że wiedząc, że nie rzeczami znikomymi, srebrem albo złotem, zostaliście wykupieni z marnego postępowania waszego przez ojców wam przekazanego, lecz drogą krwią Chrystusa jako baranka niewinnego i niepokalanego. Czyli ten 12 rozdział Mojżesza, 12 rozdział II Mojżeszowej mówi nam, że ten baranek ma być bez skazy. Rzeczywiście Piotr, pisząc ten list, sam będąc Żydem, powiedział, że Jezus jest barankiem, ale że też jest niewinny i niepokalany, czyli jest bez skazy. W innych miejscach Nowego Testamentu możemy przeczytać, że on grzechu nie uczynił, że próbowano doszukać się w nim grzechu, ale z tego nic nie znaleziono. Był to baranek bez skazy. Druga Mojżeszowa, 12 rozdział, 3 wiersz, mówi, że powiedzcie całemu zgromadzeniu Izraela, mówiąc, 10 dnia tego miesiąca weźmiecie sobie każdy baranka dla rodziny, baranka dla domu. Są tutaj ciekawe informacje. Baranek ma być odłączony wcześniej. Wcześniej już było wiadomo, którego baranka Izrael będzie zabijał. To nie był przypadkowy baranek. Myślę, że trudno jest żyć z wiedzą, kiedy i jaką śmiercią się umrze, zwłaszcza jeśli się wie, że jest, no, że będzie to straszna śmierć. W 1 Piotra, w 1 rozdziale, w 1 wierszu czytamy, że wprawdzie był on na to przeznaczony już przed założeniem świata, ale objawiony został dopiero w czasach ostatecznych ze względu na was. Widzimy więc, że Bóg już przed założeniem świata wiedział o tym, że jego umiłowany syn będzie musiał umrzeć i tak w tak no, w strasznych warunkach, w tak straszny sposób. Nie żyje się z tym łatwo. Nie żyje się łatwo, kiedy człowiek ma wyrok nad sobą. Drodzy braterstwo, zdarza się bardzo często, że dowiadujemy się o chorobie, choćby w postaci nowotworu, jako tykającej bombie. I wiemy, jak trudno się z tym żyje. Niektórzy reagują na to w ten sposób, że pragną jak najszybciej podjąć jakieś zabezpieczające działania i nic wprost przeciwnie. Chcą do końca prowadzić normalne życie tak długo, jak długo się da, a później po prostu, jak już się nie da, no to trudno. Pomyślmy o wielkim Bogu, który musiał patrzeć na pękające serce swojego ukochanego syna. Ale żeby nie było tak smutno, to dla kontrastu przeczytamy sobie coś o baranku, trochę w innym stanie. Objawienie, 5 rozdział, 12-13 wiersz, mówi tak. I mówili głosem donośnym: godzien jestem baranek zabity wziąć i moc, i bogactwo, i mądrość, i siłę, i cześć, i chwałę, i błogosławieństwo. I słyszałem, jak wszelkie stworzenie, które jest w niebie i na ziemi, i pod ziemią, i w morzu, i wszystko, co w nich jest, mówiło temu, który siedzi na tronie, barankowi błogosławieństwo, i cześć, i chwała, i moc na wieki wieków. A więc widzimy, że w perspektywie, w boskim planie, to było częścią zapłaty za tak niesamowite cierpienia, które trzeba było złożyć. 12 rozdział 2 Mojżeszowej, 3 wiersz. Powiedzcie całemu zgromadzeniu Izraela, mówiąc: 10 dnia tego miesiąca weźmie sobie każdy baranka dla rodziny, baranka dla domu. Baranek miał być spożyty w rodzinie, w domu. To jest też ciekawa rzecz, bo wskazuje nam na to, że nie można jeść baranka samemu. Że tym domem jest kościół, jest zbór, jest jakieś stowarzyszenie ludu Bożego. Nasz Pan powiedział, gdzie was dwóch albo trzech zbierze się w imieniu moim, tam ja jestem pośród was. Już stanowicie to ogniwo podstawowe, to stowarzyszenie. Pamiętajcie o tym. Uświęćcie to. Bo ja jestem pośród was. Bo wyście się tam zebrali dla mnie. Pamiętajmy, że człowiek ma być w domu, że to nie ma być coś przypadkowego, ale to, ale to miał być pomazany ten dom, to zgromadzenie, ta społeczność. Chrześcijaństwo oznacza społeczność. Na tym, że człowiek tego baranka spożywa w domu, spożywa z braćmi, siostrami, poza wyjątkowymi sytuacjami, kiedy nie jest to możliwe, bo nie ma rozwoju chrześcijanina w samotności. Chrześcijanin, który się nie rozwija, staje się chrześcijaninem nominalnym. Zaraz będziemy mówili o tym, jak można postępować, nie rozwijając się. Chrześcijanin ma się rozwijać, ma iść do przodu. Mają być zadania, mają być wykonywane. I przychodzą następne zadania. Pan ćwiczy, jak w armii. No, żebyśmy po przyjęciu kompletu ćwiczeń byli zdolni do tego, co Pan chce nas użyć. A więc ta krew na odrzwiach i na strożach. To jest to, o czym Pismo mówi wielokrotnie w Nowym Testamencie. Jest potrzeba potrzebna ofiara, zastępca, żebyśmy my żyli. Nasz Pan złożył tą ofiarę za nas. Ktoś musi nas zastąpić w naszej śmierci. Inaczej no, byśmy patrzyli na nasze życie, jak nasi znajomi wszyscy, którzy tam gdzieś w pracy, czy gdziekolwiek indziej. No to co, no, żyjemy do śmierci, to tak do piachu i tak do piachu. No, to, jak to mówią niektórzy, można i tak. Ale jaki to ma sens, to szczerze mówiąc, nawet nie chcę się nad tym zastanawiać. Bez Niego każdy z nas byłby martwy. Bez Niego ja byłbym martwy. Jestem tego w pełni świadomy i jestem tego w pełni świadomy, że gdybyśmy nie chcieli tego życia, które nam On przekazuje, nie byłoby nas tutaj. I tu pomijam problem, czy jesteśmy, czy nie jesteśmy pierworodnymi, bo w ostatecznym rozrachunku przed tym problemem stawał cały Izrael. Cały Izrael potrzebował tego baranka, żeby przeżyć, chociaż w pierwszym rzędzie potrzebowali go pierworodni. To pierworodni byli adresatami tego baranka, ale gdyby pierworodni nie skorzystali z tego baranka, to i cały Izrael donikąd by nie wyszedł. Wszystko to stawało się potem, było ofiarą całopalną, a więc tymi skutkami, które skutkowały w wyniku tej ofiary. To jest serce Ewangelii. Ewangelii tą, którą mamy do przekazania innym, którą głosimy, że zbawienie przez uczynki nie jest czymś, co może nas gdziekolwiek zaprowadzić, ale zbawienie z łaski, przez ofiarę Jezusa, która jest skuteczna przez wiarę, z łaski. Ja wiem, że pojęcie łaski często się nam zaciera w różny sposób, dlatego że tych łask mamy, ale tu chodzi o łaskę, o miłosierdzie. Czyli, że jesteśmy odbiorcami miłosierdzia Bożego. Tylko dzięki temu miłosierdziu my mamy szansę przeżyć, bo miłosierdzie dało, Boże dało nam ten plan i te możliwości w naszym Panu. I to sprawiedliwość Boża przez wiarę Jezusa Chrystusa dla wszystkich wierzących nie ma bowiem różnicy. W Rzymian w 3 rozdziale, 22 wierszu to właśnie czytamy. I to sprawiedliwość Boża przez wiarę Jezusa Chrystusa dla wszystkich. Bóg daje sprawiedliwość dla wszystkich. Jaki jest warunek? No trzeba przyjąć. Trzeba przyjąć przez wiarę. Ale jest w tym wszystkim jeszcze jedna nauka. Nie tylko jesteśmy indywidualnie chronieni przez krew Chrystusa, ale także krew była umieszczona na odrzwiach domu. Domu, w którym znajdowała się rodzina i jesteśmy indywidualnie chronieni krwią Chrystusa, ale również każdy dom, każdy kościół, każdy zbór, każde miejsce, gdzie lud Boży się spotyka, jest tym naznaczone tą krwią. Można by rzec, że mówimy o rzeczach oczywistych. Przecież my to wszystko wiemy. 100 lat temu one były rzeczywiście bardzo oczywiste. Dzisiaj już takie oczywiste nie są. Zajdźmy do któregoś z kościołów. To dowiemy się, wtedy zorientujemy się, czego można nam się dowiedzieć. Można się dowiedzieć w wielu kościołach, jak dobrze zarządzać naszymi, naszymi firmami, jak rozwiązywać problemy rodzinne, problemy z współpracownikami, problemy takie czy inne. A gdzie baranek? No właśnie, jakoś gdzieś się zagubił. O krwi Chrystusowej niestety wiele się tam nie dowiemy. W Starym Testamencie był zakaz sadzenia gajów wokół ołtarza. Pamiętamy, że król, w tej chwili nie pamiętam, jaki to był król, ale ten młody król, to kiedy się tam trochę już osadził w władzy, to kazał powycinać gaje wokół ołtarzy. Dlaczego? No, bo był zakaz sadzenia gajów wokół ołtarza. Ołtarz miał być widoczny. Ten ołtarz nie miał być upiększony przez żadne gaje. I to jest też ofiarą Jezusa i Jego krwią. Ofiara Jezusa ma być widoczna. Ludzie mają o tym wiedzieć, jak ogromną cenę zapłacił za nas wielki Bóg, jak wielką cenę zapłacił nasz Pan za to, żeby nas zbawić, żeby nas wyciągnąć z tego dołu. To nie ma być upiększane czymkolwiek. Dzisiaj niestety stawia się różnego rodzaju gaje, żeby ten ołtarz wyglądał piękniej. Dzisiejsze chrześcijaństwo zmienia się. Często w jakiś spektakularny sposób. Jakieś piękne historie tam słyszymy w kazaniach. Kolorowe hasła. Dobrze sprzedające się ozdóbki. Kolorowe wizytówki i tak dalej. To wszystko jest, wejdźmy tylko na strony internetowe, to tam to wszystko znajdziemy. A więc same w sobie, może to nie są takie nawet złe rzeczy, ale jeżeli one tak głęboko wchodzą w treść tego, co jest w tym kościele, to w końcu to uczestnictwo w nim zamienia się więc w uczestnictwo w jakimś biznesie. Jakieś piękne historie budujące hasła powinny być przyprawą do głównego dania, ale to nie może być tak, że będziemy jedli całą przyprawę, bo tym można się struć. Przyprawa oczywiście, jestem za przyprawami, ale bez przesady. W 9 wierszu 12 rozdziału II Mojżeszowej czytamy: nie jedzcie z niego nic surowego ani gotowanego w wodzie, lecz tylko upieczone na ogniu w całości, głowa razem z odnóżami i częściami środkowymi. Baranek miał być pieczony na ogniu i to pieczony w całości i jedzony też. Nie można Chrystusa mieć tylko w części, nie można poszatkować Jego nauki i przyjąć tylko te, które mi się podobają, które mi pasują, a resztę, no to tamte mi tak jakoś nie tak bardzo się podobają, to pominiemy milczeniem. Baranek miał być jedzony w całości. Chrystusa trzeba przyjąć w całości. Ludzie sobie wyrywają z tego, co mówił Pan Jezus i niektórzy, żeby, że tak powiem, przypiąć łatkę innym. A, Pan Jezus mówił tak. A ty co? No widzisz, jaki jesteś? Ale Pan Jezus mówił oprócz tego jeszcze wiele innych rzeczy. I baranek miał być spożyty w całości. Nie można samemu decydować, które nauki Chrystusa przyjąć, a które odrzucić. On był na ogniu pieczony w całości i ma być w całości spożywany. Druga Mojżeszowa, 12 rozdział, 8 wiersz. Mięso jego upieczone na ogniu spożyją podczas tej nocy, jeść je będą z prześnikami i gorzkimi ziołami. Żydzi spożywają do dziś tę paschę, tak zwaną kolację sederową. Seder znaczy porządek. W obyczajowości żydowskiej jest półmisek, na którym jest 6 potraw, półmisek podzielony na 6 części. I tam jedna część to będzie jakiś kawałek mięsa pieczonego z kością. Na drugiej części to będzie warzywa, jakieś zielone warzywa. Będzie woda z solą, będzie maca, będą gorzkie zioła, najczęściej chrzan. No i tak, może o czymś zapomniałem. No tak, ale miał być baranek. Dlaczego tam nie ma baranka? Baranka zastępuje ta pieczeń z kością. Ona raczej nie jest baranią pieczenią. Ona tam jest, może być z indyka albo tam z czegoś innego. No ale dlaczego nie ma baranka? No, baranka nie ma, ponieważ baranek miał być zabity w świątyni. A świątyni nie ma. No więc nie można spożywać baranka. Pierwszą rzeczą, jaką Żydzi spożywają na kolacji sederowej, to jest bardzo ciekawe, chleb prześny, czyli maca. Są specjalne takie talerzyki na macę, gdzie macę są 3 talerzyki i na każdym leży kawałek macy. I zaczyna się od talerzyka środkowego, gdzie macę się łamie i się nią dzieli, pożywa. Ale łamie się tak, żeby łamać tylko niewielką jej część i spożyć, a większą część się gdzieś chowa. Chowa się gdzieś tam w jakieś miejsce, gdzie najlepiej, żeby dzieci nie znalazły, bo jak znajdą, to ukryją swoje miejsce i później trzeba będzie okup płacić, żeby je oddały. Zjada się mniejszą część tej środkowej macy, środkowego talerzyka. Oficjalna wykładnia Żydów jest taka, że to oznacza, że społeczeństwo żydowskie składa się z kapłanów, lewitów i Izraelitów. Ale jest druga wykładnia tego obrazu, że te 3 mace przedstawiają Abrahama, Izaaka i Jakuba. Jak myślicie, braterstwo, która z tych wykładni jest prawdziwa? Druga. Dlaczego? Dlatego, że ta środkowa maca przedstawia Izaaka. A Izaak to kto? Nasz Pan. Zjadana jest mniejsza część, a większa część chowana na później. Ta większa część tej macy, środkowego talerzyka, zjadana jest na koniec kolacji paschalnej. Niby nie ma baranka. niby Bóg się nie opiekuje tym narodem. A jakie obrazy? Skąd one się tam wzięły? Czy to nie Pan je tam umieścił? Oni nic nie rozumieją. Dopiero Żydzi, którzy przyjmują Chrystusa, Żydzi mesjańscy, im spada zasłona z oczu i zaczynają te rzeczy odkrywać. Dzięki nim my to wiemy. Tam jest wiele jeszcze obrazów, które są no właśnie w tej kolacji cedrowej takie wzruszające. Podczas spożywania baranka były spożywane jeszcze dwie rzeczy, a mianowicie czaszniki i gorzkie zioła. I jest fragment Nowego Testamentu, który mówi o dwóch z nich. Pierwszy Koryntian, 5 rozdział, 7 wiersz, czytamy: usuńcie stary kwas, abyście nie stali się nowym zaczynieniem, abyście się stali nowym zaczynieniem, ponieważ jesteście przaśni, albowiem na naszą Wielkanoc jako baranka został ofiarowany Chrystus. Obchodźmy więc święto nie w starym kwasie, ani w kwasie złości, przewrotności, lecz w przaśnikach szczerości i prawdy. Jest mowa o baranku, jest mowa i o czaśny chlebie. Spożywanie baranka to karmienie się ofiarą Jezusa. Spożywanie przaśników to karmienie się Jego czystością. Karmienie się Jego prawdą. Apostoł Paweł mówi: wyrzućcie. W innych przekładach mówi: usuńcie stary kwas. I znowu jest tu nawiązanie do żydowskiego zwyczaju. Żydowskim zwyczajem jest w przeddzień Paschy, a więc wczoraj, głowa domu i najczęściej z najmłodszym z dzieci bierze lampę, bierze piórko i omiata wszystkie zakamarki domu, szukając kwasu. Niekiedy, żeby satysfakcja dla dzieciaka była większa, to specjalnie się tam kawałek czegoś kwaśnego podrzuca, żeby to znaleźć, zmieść piórkiem na szmatkę i rano spalić. Czy dzisiejszym rankiem miało to być spalone. Jest to piękny obraz. Jest piękna zgodność z tym ich zwyczajem, jeśli chodzi o nasze duchowe podejście do tych rzeczy. Czym jest kwas? Kwas jest grzechem. Kwas jest brudem. Kwas jest czymś złym. Tam głowa rodziny szuka tego z lampą. My szukamy tego kwasu w nas samych. Przeszukujemy nasze serca w jakiś sposób, a bardzo często przez Słowo Boże. Biblia jest tą lampą, która oświetla wszystkie zakamarki naszych serc. Jest też lustrem, w którym się przeglądamy. Kiedy tam patrzymy, to widzimy, jacy rzeczywiście jesteśmy. Co się dzieje później z tym chamecem, no bo ten kwas to chamec, czyli coś się dzieje z tym kwasem. Ten kwas był palony w ogniu. Nasz kwas jest również wypalany przez Ducha Świętego. Duch Święty jest tym ogniem, który wypala w nas wszelkiego rodzaju zło. Jest takie świeckie powiedzenie, że człowiek jest tym, co je. My możemy się karmić masą, czyli prawdą i czystością Chrystusa i stawać się przaśni, czyli stawać się przaśnikami. Ale możemy karmić się kwasem i stawać się chametem, stawać się zakwaszeniem. Czym się będziemy karmić, tym się staniemy. Jeszcze ciekawa rzecz. Z języka hebrajskiego słowo maca i słowo chamec. W języku hebrajskim większość słów jest tak zbudowana, że ma rdzeń, w którym są trzy współgłoski. I słowo maca i chamec mają trzy współgłoski. Słowo maca ma M, C i H, maca, to jest chleb przaśny, czysty. Chamec zaś ma takie same jak maca, tylko że ostatnie H z macy idzie na początek. Jest chamec, chleb kwaśny. Ciekawą rzeczą jest to, że maca zmienia się w chamec, kiedy H idzie na początek. Słowo chapat w języku hebrajskim oznacza grzech. Zaczyna się właśnie na literę H. Czyli kiedy to H z tego chapat idzie do masy i przechodzi na początek, to staje się chamec. Czyli jest tak, że jeżeli jest coś przaśnego, to jest maca, ale nagle litera H idzie naprzód, czyli jest grzech, staje się czymś, co zaczyna rządzić w życiu człowieka, to, co było przaśne w życiu człowieka, staje się kwasem. Jest też takie inne wyrażenie w języku hebrajskim zwane związane z Paschą i nazywa się szamura maca. To tak brzmi bardziej może jakby pochodziło z japońskiego, ale nie, to język hebrajski. Szamura maca. I to jest tak zwana maca strzeżona. Na czym polega ta maca strzeżona? Otóż ta maca strzeżona pochodzi z ostatnich zbiorów zboża ubiegłego roku, gdzie jest przemielone i jest przetrzymywane w naczyniu szczelnie zamkniętym, gdzie jest uniemożliwiony dopływ jakiejkolwiek wilgoci czy wody. Macę robi się mieszając mąkę z wodą. Chamec robi się też mieszając mąkę z wodą. Na czym polega różnica? Na tym, że maca, mąka z wodą nie może być do pieczenia przetrzymywana razem już w stanie zamoczonym ta mąka. Nie może być dłużej przetrzymywana niż 18 minut. Bo po 18 minutach zaczynają się procesy kwaszenia. A więc ta masa musi być robiona w pośpiechu, żeby była czystą masą. Jeżeli będzie to trwało zbyt długo, to stanie się chamec. To też nam pokazuje, że może wyjść człowiek bardzo mocno i nie potrzeba mu zbyt wiele czasu, żeby zepsuć się nieraz całkowicie. Kwas jest to tyle ciekawy, że bardzo szybko zakwasza ciasto, ale że też rośnie, poszerza się i zajmuje coraz więcej przestrzeni. Jak ktoś robił kwas do chleba, to wie, że jeżeli da trochę więcej mąki tylko do tej wody, którą potrzeba, zwykle nakrywa się to jakąś pokrywką, to ten kwas, który się tam zrobi, on zrobi się tak, że wysadzi tą pokrywkę i zrzuci ją, bo to ma miejsce dla niego. On całkowicie zajmie wszystko. Przerośnie. Otóż grzech zagarnia coraz to nowe przestrzenie. I w momencie, kiedy człowiek zaczyna pozwalać sobie na to, żeby grzeszyć, jest to grzech w dużej mierze świadomy, była to grzech też dobrowolny, to zajmuje to coraz to nowe przestrzenie. I człowiek staje się chamec, zakwaszony. A o tym dokładnie mówi Jakub, tylko podaje nieco inną ilustrację. Jakub w 14 i 15, w pierwszym rozdziale 14 i 15 wierszu czytamy: lecz każdy bywa kuszony przez własne pożądliwości, które go pociągają i nędzą. Potem, gdy pożądliwość pocznie, rodzi grzech, a gdy grzech dojrzeje, rodzi śmierć. Czyli widzimy tutaj, że jest progresja. Dokładnie tak jak z tym kwasem. Zakwas potrafi zakwasić wszystko w nas, wszystko to w nas się znajduje. Dlatego jest to napomnienie apostoła Pawła, które jest związane z obchodzeniem Wieczerzy Pańskiej. Właśnie w kontekście przaśników i w kontekście tego kwasu, który w naszym starym człowieku ciągle egzystuje, to ciągle on tam jest w pierwszym do Koryntian 11 rozdziale 27, 8 i 9 wierszach czytamy: przeto ktokolwiek by jadł ten chleb i pił z kielicha pańskiego niegodnie, winien będzie ciała i krwi pańskiej. Niechże więc człowiek samego siebie doświadcza i tak niech je z chleba tego i z kielicha tego pije, albowiem to je i pije, kto je i pije niegodnie, nie rozróżniając ciała pańskiego, stąd własny je i pije. A więc przy pomocy lampy zaglądajmy w głąb naszych serc, czy znajduje się tam kwas, czy nasze serce jest czyste, czy przaśne, czy też pełne gorzkości i nieczystości. Nie mam na myśli tutaj grzechów takich, które na co dzień się zdarzają nam w związku z naszym życiem w środowisku upadłym, w czasie, kiedy grzech tutaj jest wszędzie i we wszystkim i z powodu słabości naszego ciała, bo ten grzech nasz Pan obejmuje swoją ofiarą, ale raczej takie, z którymi człowiek się złączy, które miłuje, kocha, bo to przecież moje grzechy, to prawie jak moje dzieci. Niby takie jak inne, ale przecież to są lepsze, bo moje, no to są te grzechy, które czyni świadomie i czasami nawet dobrowolnie. To są te grzechy, o które w tym obrazie oczyszczenia z chamet, czyli oczyszczenia z kwasu chodzi. Ósmy wiersz. Mięso jego upieczone na ogniu spożyją podczas tej nocy, jeśli będą z czaśnikami i gorzkimi ziołami. Gorzkie zioła, po hebrajsku marul. Też one często występują w tym półmisku sederowym. Najczęściej jest to chrzan. Wiemy, co się dzieje z osobą, która zje większą porcję chrzanu. Taka osoba płacze. Łzy same wciskają się do oczu. Tak gorzkie zioła wywołują w człowieku łzy. To są próby, doświadczenia, które chrześcijanin przechodzi. I nie sposób jeść baranka bez gorzkich ziół. Nie wiem, czy kiedyś jedliście baraninę taką nieprzyprawioną gorzkimi ziołami. Ja jadłem w dzieciństwie w stanie takim ugotowanym. I powiem Wam, że to jest na stan dzisiejszy to jest nie do zjedzenia. Ale no, jak człowiek głodny, to dojdzie. Przypuszczam, że... No i dlatego stąd się biorą te właśnie gorzkie zioła. Z gorzkimi ziołami, jeżeli się to spożyje razem z chrzanem, to tak, to jest prawdopodobnie jadalne. Często jest tak, że jak człowiek się nawraca, to ma wrażenie, że chwycił Pana Boga za nogi, że już nic złego w życiu go nie spotka, bo przecież się nawrócił. No, Bóg jest po mojej stronie. To jest niesamowite odczucie. Ja pamiętam swoje odczucia, kiedy poznawałem prawdę, zbliżałem się do Boga i Bóg, że tak powiem, nie żałował mi w tym czasie swoich takich wręcz widzialnych, namacalnych darów od siebie, bo niektóre mnie sprawiały w osłupienie i no były to rzeczy niesamowite i tylko widząc już, poznając prawdę, widziałem, że interwencja Boga nie przypuszczałem nigdy, że może iść z taką mocą. Ja myślałem, że może, może coś tam trochę, nie było trochę, to było coś, no, niesamowitego. No a więc i człowiek, który poznaje prawdę, ma wrażenie, że teraz już jest pod pełną ochroną, coś się może mi stać. To teraz już Pan będzie mnie kontrolował od rana do wieczora i wszelkie łaknienie i pragnienie to mi zaspokoi. Ale nie sposób jeść baranka bez gorzkich ziół. Gorzkie zioła wcześniej czy później nadchodzą. Czy wcześniej, czy później. Te gorzkie zioła będzie trzeba spożyć. Każdy będzie musiał spożyć. Każdy z nas spożywa. Ale dlatego Biblia podaje niekiedy niesamowite, pocieszające słowa. Są to słowa, których najczęściej nie zauważamy, ale warto wiedzieć, że są takie słowa, że w niej, że Biblia podaje. Na przykład w pierwszym liście Piotra, w 4 rozdziale, a w 1 wierszu czytamy taką myśl. Ponieważ więc Chrystus cierpiał w ciele, uzbrójcie się też i wy tą myślą, gdyż kto cieleśnie cierpi, zaniechał grzechu. Przeczytam jeszcze raz. Ponieważ więc Chrystus cierpiał w ciele, uzbrójcie się też i wy tą myślą, gdyż kto cieleśnie cierpiał, zaniechał grzechu. cierpienie w ciele, czyli gorzkie zioła, mają moc oczyszczającą. Nie dość, że człowieka uczą, to jeszcze mają moc oczyszczającą. Pozwalając spojrzeć na wiele rzeczy z zupełnie innej perspektywy, z właściwej perspektywy. Pokazują człowiekowi jego słabość, jego marność i to, że jego skalą musi być Bóg. Nie ma innej możliwości. Nie on sam. Nie on sam. Nieszczęście potrafi człowieka niekiedy na właściwe tory ustalić, kiedy mu się wydaje, że jest taki no taki jest mądry, że już no, wszystko prawie jest. A gorzkie zioła potrafią go ustawić we właściwej perspektywie. Potrafi go uwrażliwić na czyjeś nieszczęście, nauczyć go współczucia. Jeśli zachoruje, na przykład, jeżeli go, ja nie mówię o grypie czy czymś podobnym, ale stąd konieczność gorzkich ziół w życiu chrześcijanina. Ale znowu, żeby nie było tak smutno, to tych gorzkich ziół wcale nie ma aż tak wiele. Baranek był ogromny, a gorzkich ziół było tylko trochę. I to jest tak z Bogiem, że każdy otrzymuje tych gorzkich ziół tylko tyle, ile mu jest konieczne. Albo w celu, żeby go ukarać, albo w celu, żeby w nim pewne rzeczy rozwinąć. Nie dostaje nic więcej, bo Bóg jest miłosierny, mówi ten. A nawet jeśli w życiu jakiegoś człowieka tych gorzkich ziół jest dużo więcej niż u jakiegoś innego brata, to my się czasami lubimy porównywać z różnymi innymi osobami, a ten ma lepiej, bo to czy tamto. Nawet jeżeli moje życie jest cięższe niż mojego brata, to zawsze nam pozostaje nadzieja. Nadzieja to, że przyjdzie Królestwo, a w nadziei mamy być radośni. Dlatego chrześcijanin powinien być radosny. Czego większość z nas musi się uczyć, łącznie ze mną. Mamy tysiące powodów, żeby być radośni. I tyle o gorzkich ziołach. Mówiliśmy, czym się karmimy, a więc barankiem, przasienkami, gorzkimi ziołami. Natomiast wiersz 11 mówi nam, jaka ma być nasza postawa podczas Paschy. Druga Mojżeszowa, 12 rozdział, 11 wiersz. A w ten sposób spożywać go będziecie, biodra wasze będą przepasane, sandały na waszych nogach i laska w ręku waszym. Zjecie go w pośpiechu. Jest to ofiara paschalna dla Pana. A więc biodra nasze będą przepasane, a sandały na naszych nogach. Czy coś nam to przypomina? List do Efezjan, 6 rozdział, o zbroi Bożej. Tam pisze też, że nasze biodra mają być przepasane, a sandały na nasze mają być obute. Biodra mają być przepasane prawdą, a nogi mają być obute dlatego, żebyśmy byli zawsze gotowi do wyjścia z niewoli, jaka by ona nie była. Mają być też obute w gotowości głoszenia Ewangelii. I to jest nauka tego symbolu. Tu nie trzeba niczego szukać w Biblii. Wyjaśnienie jest, no, już połączone zostało i zostało wykonane. Natomiast oprócz tego, że była mowa o sandałach i o biodrach przepasanych, to była jeszcze mowa o lasce. Tutaj jeszcze chciałbym parę rzeczy powiedzieć o lasce. Otóż Mojżesz miał laskę. Była taka scena, że Mojżesz mówi do Boga, jak mam iść do Izraela? Przecież mnie nie przyjmą. A Bóg mówi, co masz w ręce swojej? No Mojżesz mówi, mam laskę. Rzuć laskę na ziemię. No zmieniła się w węża. A potem znowu zmieniła się w laskę. Otóż do Arona mówi to samo. Też rzuć tę. I też ją rzucił. I zmieniła się w węża. A potem znowu zmieniła się w laskę. Była też sytuacja, kiedy laska Arona zakwitła. Laska Arona zakwitła. To jest bardzo ciekawe. Laska jest martwym drewnem. Do niczego oprócz podpierania się nie może służyć. No ewentualnie można ją na ognisko rzucić, to będzie trochę światła i ciepła. A Bóg przemienił ją w użyteczne narzędzie. Sprawił, że nawet martwe drewno zakwitło. Każdego z nas pyta Bóg, co masz w ręce swoim, w ręku swoim. Każdy coś ma. Czy zgodzimy się z tym, z tą myślą, że każdy z nas ma coś w ręku swoim? Bóg mówi, zrób z tego użytek. Rzuć to. Ja ci powiem, co masz zrobić dalej. I tak właśnie z nami jest. Jesteśmy martwi sami z siebie, ale Bóg mówi, może dać nam coś, co sprawi, że zakwitniemy. I to jest piękne. Z suchego drewna Pan czyni kwitnące drzewo. 1 Piotra, 4 rozdział, 10 wiersz mówi, usługujcie drugim tym darem łaski, jaki każdy otrzymał jako dobry szafarz rozlicznej łaski Bożej. Znowu werset bardzo bogaty w treść. Żydzi mają takie powiedzenie, że jeśli mitwa, a mitwa to jest przykazanie, to jest wypełnienie woli Bożej, jeśli mitwa idzie twoją drogą, nie pozwól stać się jej chamec, czyli kwasem. Innymi słowy, jeśli napotkasz, jakieś przykazanie do wykonania, jakąś służbę, to chwyć się tego i czyń ją. Wtedy wykonana mitwa stanie się twoją matą. Ale jeśli pominiesz tę mitwę na swojej drodze, to niewykonana mitwa pozostanie odłogiem, niczym ciasto do wyrośnięcia i stanie się twoim hametem. Jak napisano, kto umie dobrze czynić, a nie czyni, ten grzech ma. Tak więc podsumowując te rzeczy istotne w naszej drodze, czyli opasane biodra, nogi obute i laska, po to, abyśmy mogli służyć Bogu i służyć innym. Druga Mojżeszowa, 12 rozdział, 11 wiersz. A w ten sposób spożywać go będziecie, biodra wasze będą przepasane, sandały na waszych nogach i laska w ręku waszym. Zjecie go w pośpiechu. Jest to ofiara paschalna dla Pana. Zjeść go w pośpiechu. Nie wolno zwlekać z wyjściem z Egiptu. Bądźcie gotowi do wyjścia i śpieszmy się do wolności, a nie do niewoli. W związku z tym śpieszenie się, jeśli rzecz przed nami jest dobra, to się śpieszmy. Chcemy tam być najszybciej, jak to jest możliwe. Wszyscy czekamy Królestwa Bożego. Wszyscy wyglądamy, kiedy wreszcie przyjdzie. Chcemy być w wolności jak najszybciej. Im dłużej człowiek się zastanawia, tym jest trudniej podjąć decyzję. Jest tego rodzaju taka prawidłowość. Teraz przejdźmy do obchodzenia pamiątki. W Ewangelii Łukasza, w 22 rozdziale, 19 wierszu, nasz Pan czytamy tak: i wziąwszy chleb i podziękowawszy, łamał i dał im, mówiąc: to jest ciało moje, które się za was daje, oto czyńcie na pamiątkę moją. My również, drodzy braterstwo, pomodlimy się wspólnie o błogosławieństwo na ten chleb, ażeby był dla nas chlebem żywota. Prosimy o powstanie. Z bratem Gabrysiem się pomodlimy.
Panie Boże, kto jesteś w niebie, święć imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, niech Ci będzie zawsze i za wszystko cześć i chwała. Dziękujemy Ci za to, że mogliśmy zgromadzić się tutaj w dniu dzisiejszym, aby obchodzić pamiątkę śmierci Twojego Syna. Dziękujemy Ci za to wszystko, co dla nas On zrobił i co dla nas Ty zrobiłeś. Za to, że przed założeniem świata pomyśliłeś, co będzie najlepsze. Że już przed założeniem świata przewidziałeś, że będzie nam potrzebny Zbawiciel i przewidziałeś całą drogę, w jaki sposób to zrobić. Dziękujemy Ci, Panie, za to wszystko. Dziękujemy także Twojemu Synowi. Panie, dziękujemy Tobie także za to wszystko, co dla nas zrobiłeś. Panie Boże, prosimy w chwili obecnej, abyś pomógł ten chleb, który będziemy łamali, abyśmy mogli przez to brać udział w tej społeczności. Pamiętać, że jesteśmy częścią Twojego ludu, że korzystamy z złamanego ciała Pana Jezusa, że korzystamy z Jego wspaniałej ofiary. Prosimy, abyś w dalszym ciągu nas usprawiedliwiał, abyśmy mogli być wszystkim do siebie, abyśmy mogli się radować, abyśmy mogli być w jednością z Panem Ludem Bożym, abyśmy mogli być jednością z Tobą i z Twoim Synem. Prosimy o to błogosławieństwo i za wszystko Ci dziękujemy poprzez Twojego Syna, naszego Pana, Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Amen.
Amen. do mnie kielich po wieczerze, mówiąc, ten kielich to nowe przymierze we krwi mojej, to czyńcie, ilekroć pić będziecie na pamiątkę moją. Pomodlimy się wspólnie z bratem Świątczakiem.
Godny, umiłowany Stwórco Boże Święty, przybliżamy się z bramą łaski miłosierdzia Twego. Dziękujemy Ci za tę miłą społeczność. Dziękujemy Ci za najdroższy skarb, którego dałeś Pana Jezusa, że On złożył swoje życie za rodzaj ludzki. Dobry Boże, również dziękujemy Ci za ten kielich, który wyobraża Twoją krew, którą oddał nasz Pan Jezus Chrystus za rodzaj ludzki. Za to wszystko Ci dziękujemy, prosimy w imieniu przez zasługę Jezusa Chrystusa. Amen.
Amen.
Czytamy, że po wieczerzy uczniowie rozeszli się w milczeniu. My uczynimy podobnie. Naszą dzisiejszą społeczność zakończymy pieśnią 341.